Nie, tam chodziło konkretnie o Patryczaja
Łapowskiego. Nie było innego,
to jest orzeczenie konkretne, a nie prawne.
Na konkretne
sposoby.
Jak będzie jego przyjacielem, tak. Może się pomóc.
Przecież w polskim systemie prawnym, czy to nie istnieje system?
Nie ma systemu prezydenta, to jest tak, ale to jakby jest odrębna sprawa. Wiadomo, że Sąd Najwyższy jest tą najwyższą, no nie jest najwyższą instancją, jest tak naprawdę zupełnie odrębną instancją, ale obo jest w tych orzeczeniach, znaczy takie kierunek interpretacji oraz pewien sytuacjach wiążące dla innych sądów, ale to tego też nie musi. Tutaj jeszcze jedno orzeczenie dotyczące wizerunku, o tym wizerunku ja jeszcze później chwilkę powiem, ale tutaj z tego orzeczenia wynika podstawowa zasada, którą należało się trzymać, że co do zasady, o której są pewne wyjątki, o których dalej jeszcze powiem, opublikowanie wizerunku wymaga zgody osoby. Sobie to warto zanotować. Jak się ma wątpliwości i się nie ma zgody, to po prostu tak sobie z tym
sprawdzić. Pozwolę, że jednak się pozwoli, że...
Będzie o prawie autorskim i o osobach publicznych oraz o...
Nie, robię zdjęcie tłumu.
O tym też będzie. Kolejna, ostatnia przesłanka i ona jest tak naprawdę dla nas najbardziej istotna. To po to, żeby działanie naruszało dobra osobiste, ono musi być bezprawne. Bezprawność w prawie cywilnym umieje się bardzo szeroko. Jest to niezgodność danego działania nie tylko z całym porządkiem prawnym, ale również tak zwanymi zasadami współżycia społecznego. To są taką klauzulą generalną, która pojawia się w kodeksie cywilnym wielokrotnie. Przede wszystkim w artykule 5 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. I te zasady współżycia społecznego to są takie ogólne zasady uznane w danym społeczeństwie. Na przykład to może być kwestia szacunku dla rodziców. To mogą być różne takie, które w danym przypadku, choć one są najbardziej zbliżone do norm moralnych. Norm, które nie są zapisane w prawie, ale które wynikają z tego porządku moralnego, z tych wartości, które są w danym miejscu, na danym terenie uznawane. Mówię w danym miejscu, na danym terenie, bo my jesteśmy krajem katolickim, więc tutaj ten system wartości, który i te zasady, które w zasadzie są powszechnie uznawane, to są przede wszystkim te, które wynikają z dekalogu, te, które wynikają z tych wszystkich wartości katolickich, ale może być, jeśli mamy przecież w polskiej społeczności muzułmańskie inne, mogą to być inne zasady, bo to się bada w danym środowisku, w danym miejscu.
Pewnie jest nikomu
no?
No
nie.
Znaczy pewien.
No pewien. Można powiedzieć jest. o pewnym przełomie to pojęcie. Czyli sprzeczność zarówno z całym porządkiem prawnym, jak i zasadami użycia społecznego powoduje, że dane zachowanie jest bezprawne i że mamy do czynienia z naruszeniem. A nas interesują okoliczności wyłączające Polskę. Działanie prawa w porządku prawnego. Tutaj przede wszystkim chodzi na przykład o działania komorników, którzy, no, czy działania policji, która ma prawo na przykład cielesną, ma prawo robić zdjęcia, pobierać dyskutantów i tak dalej. To nas może aż tak bardzo nie interesuje. Dalej, działanie obrony uzasadnionego interesu społecznego, interesu publicznego. To jest tak zwane prawo do dozwolonej krytyki, o którym za chwilę powiem szeroko i szczegółowo, bo to jest to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o zgoda osoby poszkodowanej, to tylko zaznaczę, tak, że muszę się zapamiętać, może Wam się to kiedyś przyda, że nie wyłącza nic naruszenia dobra osobistego, zgoda na ciężkie uszkodzenie ciała, podczas poszkodowania
ciała. Handel ludźmi też nie można.
Fakt wykonywania prawa podmiotowego to chodzi tutaj przede wszystkim o sytuacje, w których fotograf zrobił zdjęcie modelce, ona otrzymała wynagrodzenie za usuwanie
Ale zawsze są jednocześnie warsztaty.
Ale to prawda, że to jest 24 godziny.
Tak, dobrze,
dobrze.
Nie znamy,
to
jak to
jeszcze
możemy.
Oczywiście chodzi tutaj przede wszystkim o naruszanie czci. O naruszanie czci, o naruszanie prawa do intymności, o naruszanie prawa do prywatności, czyli o podawanie informacji, które dotyczą życia prywatnego, oceny zachowań osób i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze na końcu tutaj pytanie, to orzeczenie nie jest też tak istotne. Mamy do czynienia w przypadku tego prawa do krytyki z pewną kolizją. Kolizją dwóch jakby wartości czy dwóch dróg. Wszyscy znają, wszyscy to wiedzą, może nie wiedzą, że to jest akurat artykuł 54 Konstytucji, ale wszyscy wiedzą o tym, że przysługuje nam wolność słowa. Czyli że możemy wolność wyrażania poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, którą realizujemy między innymi poprzez Wikipedię i poprzez internet. To prawo do wolności słowa, ta wolność słowa nie jest wolnością ani bezwzględną, ani nieograniczoną. I o tym trzeba pamiętać. Ograniczają ją wszystkie inne wolności, które są zapisane w Konstytucji. Jednak tego, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że kolejność artykułów w Konstytucji nie jest przypadkowa. To nie jest tak, że akurat tak się trafiło, że to jest 54. Konstytucja jest oparta na pewnych hierarchii. Ta hierarchia jest taka, że te rzeczy, które są ważniejsze, są wcześniej, a te, które są ważne, są dalej. W związku z czym prawo do godności, które było wymienione w artykule 30, jest tym, które stoi na samej górze i które jest najważniejsze. Prawo do godności słowa niestety stoi trochę niżej. I tutaj już z samego tego umiejscowienia w Konstytucji można wywnioskować, która z tych wartości, czy wolność słowa, czy godność człowieka stoi wyżej. No i wychodzi na to, że ta godność człowieka, jego cześć, jego dobre imię stoi wyżej od wolności słowa. O czym? Myślę, że tak naprawdę tak większość osób ma już takie jakieś pojęcie jeszcze z czasów pewnie piaskownicy, że jednak jak się kogoś nazwie baranem, to nie jest najlepszy. Ale jest również potwierdzenie tego właśnie, co przed chwilą powiedziałam, w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W orzeczeniu z 2003 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że zagwarantowane w Konstytucji prawo do krytyki zachowania osób sprawujących funkcje publiczne czy urzędowe nie może być wykonywane w taki sposób, aby naruszyło dobre imię lub cześć krytykowanego.
Można krytykować działania, ale nie można być osoby.
Nie jest. I teraz tak.
Tej osobie.
Jakie przesłanki musi spełniać taka krytyka, czy osób publicznych, czy innych, aby ona była dopuszczalna? Przesłanki te są dwie. Po pierwsze, ta krytyka musi nastąpić w uzasadnionym interesie publicznym. To zawsze zostanie uwzględnione. W orzecznictwie również pojawia się uzasadniony interes prywatny, ale tutaj jakby nie jest to do końca wyjaśnione, na czym on polega. Ten interes prywatny, na czym on mógłby polegać, można się najwyżej domyślać. A druga przesłanka, oprócz tego, że krytyka musi nastąpić w uzasadnionym interesie, to twierdzenia o faktach muszą być prawdziwe. Ale jak widać, sama prawdziwość nie jest. To jest orzeczenie, które mówi o tym samym, o którym poprzednie, że o którym mówiło poprzednie orzeczenie. Na czym ma polegać ten uzasadniony interes publiczny? Przede wszystkim w każdym wypadku ta krytyka będzie dopuszczalna, jeśli my piętniemy zachowania, które są zachowaniami naruszającymi pewien porządek prawny, bądź pewne, również tutaj można by mówić o zasadach współżycia społecznego.
Interes ogólny.
Tak. Jeśli na przykład podnosimy daną kwestię i krytykujemy z tego względu, że dana osoba na przykład przekracza granice wolności słowa albo coś innego, no to wtedy ta krytyka jest uzasadniona tym interesem. Ale oczywiście to jest ta pierwsza przesłanka, a drugą przesłanką jest kwestia prawdziwości. Tutaj też również jest to potwierdzone w orzecznictwie i tych orzeczeń jest sporo dotyczących tego, że koniecznym elementem włączenia bezprawności jest prawdziwość wiedzy co do faktu. ale koniecznym, ale tak jak jeszcze raz podkreślam, nie jedynym.
Jedno słowo, przepraszam, czy część poprawienia tej pomyłka jest jakoś ustawiona? Czyli ja wierzę, że takie same się pomyliły w
batalii. To jest problem.
Rzecz, o której też jeszcze chciałam, tak jak może to nie powiedzieć na końcu, ale to w tym miejscu, wśród tych przesłanek ochrony osobistej, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, nie ma czegoś takiego jak wina. Nie ma. Jeśli jest naruszona ochrona osobista i jeśli działanie było bezprawne, to nas kompletnie nie obchodzi. Czy dana osoba chciała dobrze, czy chciała źle? Ona mogła chcieć dobrze, ona mogła równie dobrze chcieć źle. Tego nie badamy kompletnie. To badamy tylko wtedy, jeżeli dochodzi do, jeżeli będąc pokrzywdzonym, chcielibyśmy żądać zadośćuczynienia pieniężnego. Wtedy to się odbywa tylko na zasadzie winy, a więc tylko w wypadku, jeżeli możemy powiedzieć, że to działanie było zawinione, to mogłoby być zasłużone odszkodowanie, aczkolwiek ja tutaj od razu wyjaśnię w prawie cywilnym, pojęcie winy jest bardzo szerokie, jest dużo szersze niż prawie karne. Nie polega tylko na tym, że chcemy albo nie chcemy. Chodzi o to, że trzeba dołożyć należytej staranności. Jeśli nie dołożyło się należytej staranności, tej od osoby danych, tak, to wtedy jest się winny. To nie jest tak jak jakaś nieumyślność, nie was, bo to jest jeszcze jakby kawałek dalej. Po prostu wymaga się, że dana osoba w danych okolicznościach powinna była się zachować nie tak, jak ty się zachowałeś. W związku z czym ty nie dołożyłeś tam takiej staranności. Na to powinien więcej polegać. Ostatnie zdanie. No dobrze, bo zostały nam jeszcze kwestie, które są również bardzo interesujące, a mianowicie jakby nie jest skończony ten temat jeszcze z tą tylko, bo osobną zupełnie kwestią są kwestie związane z naruszeniem prawa do prywatności i prawa do intymności, gdzie tutaj są one pracują inaczej. No i myślę, że to się
wszystko. Godziny, także myślę, że to będzie czas.
Tak, 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 tak